nie powinniśmy lub powinniśmy we właściwy sposób, bo nie możemy to takiemu zabraniać, to jest złe słowo. Nie powinniśmy, właściwie to powiem tak, powinniśmy najpierw wierzyć, że Jezus wszystko dla nas uczynił przez Jego krew, przez Jego śmierć na krzyżu, przez Jego zmartwychwstanie. I dzięki temu, co On zrobił, ty dzisiaj się modlisz i na tej podstawie przeciwstawiasz się diabłu i na tej podstawie wołasz o obietnicę Bożej. I na tej podstawie stoisz przed Bogiem w Bożej sprawiedliwości i na tej podstawie modlisz się o pewne rzeczy. Dlatego, że jeżeli będziesz próbował to robić na podstawie siebie i swoich sił i swojej jakiejś sprawiedliwości, czy swojego poczucia, czy dobrze się czuję dzisiaj, czy dobrze się nie czuję dzisiaj, to zobaczysz szybko, że to w ten sposób nie działa. I dlatego Jezus powiedział, o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imieniu moim. W imieniu moim. To jest właśnie proszenie Ojca w imieniu Jego, w imieniu Jeszuły. Czyli stajesz w miejscu Jego Syna Jeszuły. Bo to jest w imieniu Jeszuły prosisz, tak jakby Jeszuła prosił, tak? Tak jakby Jeszuła prosił, tak jakby to On prosił Ojca. A On był zawsze wysłuchany. Więc jaki przywilej Bóg dał nam, że możemy stać w imieniu Jego Syna umiłowanego, którego On zawsze wysłuchiwał. Jak wielki przywilej. Ale kiedy nie jesteśmy tego świadomi, nie mamy wiary, aby sięgnąć. Dlatego, że masz małą wiarę, tylko małe rzeczy. Myślisz, nie jestem godzien, aby sięgnąć po te rzeczy. To znaczy, że twoja wiara jest słaba, bo ty nie wiesz, czy jesteś godzien. A żeby sięgnąć po pewne rzeczy w duchu, z Królestwa Bożego, musisz być świadomy i pewny tego, czy jesteś godzien, czy nie. Dlatego, że może małe rzeczy, prostą modlitwą możesz się modlić, ale jeżeli zaczniesz się modlić o poważne sprawy, to na pewno wróg będzie próbował przychodzić i mówić, okej, tak, a kim ty jesteś, że próbujesz się modlić o tak poważne sprawy? I co będzie robił? Będzie cię oskarżał, będzie cię zatrzymywał w twojej wierze. I dlatego musisz być ugruntowany na tym, kim jesteś w Jezusie, co się stało na krzyżu, jakie są nasze przywileje, jakie są dary, kim jest Bóg również. Biblia mówi, że bardzo ważne w naszym życiu jest poznanie Boga. Czym jest to poznanie Boga? Co to znaczy poznawać Boga? To znaczy nawrócić się do Niego i poznać, że On jest? No tak, to jest pierwszy kroczek. To jest początek, to jest wstęp. To jest takie, wiecie, za wejście do szkoły na lekcję, nie? I to wszystko, możesz już wyjść? Dopiero się zaczyna wszystko. Musisz poznać Boga, jakim On jest i kim On jest. Musisz poznać Boga. Tak, co zrobił dla ciebie, ale nie tylko, to też jest to jak najbardziej, tak? To jest fundament, taki fundament, co On zrobił dla ciebie. I z tego się zaczyna cała podróż. To myślę, że taki elementarz Boży dla nas. Ale później potrzebujesz poznawać Jego. Poznaj Jego. Chodź z Nim. Poznaj, jaki On jest, jak reaguje, kim On jest właściwie. No rozumiesz, że On cię zbawił, okej, fajnie. Rozumiesz, co On dla ciebie zrobił, okej, ale ty Go jeszcze nie znasz. Ty Go jeszcze nie doświadczasz Go, nie rozumiesz Jego dróg chodzenia z Nim. Nie wiesz, jak On działa, jak On się porusza, jak odnosi się do pewnych sytuacji, do pewnych ludzi. Dlatego potrzebujemy poznawać Jego. Dlatego jest potrzebny dalszy nasz, kolejna lekcja naszego życia, kolejny dzień. Każdego dnia poznajemy Boga coraz bliżej. Na początku czasami jesteśmy po prostu, znamy Go tylko tak na odległość, jakby no nasz tatuś, Jezus, który nas zbawił. Ale potem czasami jest tak, że ty czasami przychodzisz i mówisz, Panie, ty jesteś mój, a ja jestem twój. Jesteśmy blisko siebie. Jesteś moim tatusiem. Nie boisz się zwracać do Niego i nie boisz się prosić. Kiedy zaczynasz Go znać i zaczynasz rozumieć swoją relację z Nim, to zaczynasz prosić o rzeczy większe. Masz odwagę przychodzić do Jego tronu. Dlatego, że znasz, wiesz, kim jesteś, jesteś na tym fundamencie i znasz Jego blisko. I masz odwagę przychodzić przed Jego tron i prosić Go o szczególne rzeczy. A czy Bóg jest hojny w dawaniu, czy jest skąpy? Sami powiedzcie. Ja myślałem, że jest skąpy. A wiecie, dlaczego tak myślę? Bo my się czasami modlimy jakby do skąpego Boga. Mówię wam poważnie. Modlimy się czasami, jakbyśmy modlili się do jakiegoś skąpca, no i skąpcami po prostu, największego. Boże, czy ty mi dasz? Może mi nie dasz. Ja potrzebuję, ale, to troszeczkę chociaż mi daj. No okej, dobra, początki naszej wiary, to jest wszystko w porządku, nie? Bóg ci da i będzie Bóg błogosławił, dlatego że Bóg mówi, On błogosławi nas pomimo naszych czasów niewiedzy. Ale w pewnym momencie On może powiedzieć, dziecko drogie, no tyle lat jesteś ze mną i nie znasz mnie, zacznij się modlić tak, jak należy. Czekam, aż zaczniesz modlić tak, jak należy. Więc zacznij się modlić. Boże, we swojej wspaniałomyślności, w swojej obfitości, w tym, że Ty kochasz dawać, kochasz rozdawać, kochasz błogosławić, również obdarzyć prezentami, zaopatrywać i wzmacniać. Pobłogosław mnie w moim życiu. Pobłogosław mnie. Tak jak Ty to chcesz zrobić. Nie tak jak ja mam wiarę, tylko tak jak Ty masz wiarę, Boże. Tak jak Ty byś chciał to zrobić. Pozwól Bogu być Bogiem w Twoim życiu. Aniu, który to był psalm, co Ty czytałaś? 57. Tam jest takie bardzo fajne słowo. Ono mi się spodobało, bo ja bardzo lubię w ogóle właśnie ten aspekt Boga. I tak się nawet kiedyś modliliśmy tutaj o Kościół, poprzednim razem jak pościliśmy. Który to był wers? A, trzeci. Nie, 57? Nie, nie mam tu tego. To przepraszam. Tyle było psalm, takich psalmów fajnych. To który wers był? 40? Uspokójcie się i uznajcie, tak, że ja jestem Bogiem. Będę wywyższony wśród narodów i będę wywyższony na ziemi. Uspokójcie się i uznajcie, że ja jestem Bogiem. To jest ciekawe, dlatego że my czasami w naszych takich, w naszej trosce i modlitwach wynikających nie z wiary, ale z troski i ze strachu często, po prostu jesteśmy niespokojni. A czasem Bóg chce, żeby twoja wiara po prostu była spokojna. Ja nie mówię, że ma być nieaktywna, że ma być pozbawiona modlitwy, tak, twoja wiara, w sensie takim, że masz się nie troszczyć i modlić się w zły sposób i że masz się w ogóle nie modlić. Nie, ja mówię, że możesz się modlić jak najbardziej dalej, ale módl się z wiarą i bądź aktywny w swoim spokoju czy w swoim odpoczywaniu w tym, co Bóg już uczynił i w tym, że On jest hojny w dawaniu. On chce dać więcej, niż nawet ty sobie możesz to wyobrazić. Powinniśmy mieć wiarę o więcej rzeczy. Jako wierzący, jako ludzie indywidualnie o swoje życie powinniśmy walczyć i mieć wiarę o więcej rzeczy. O jeszcze więcej rzeczy. Zrobimy to jeszcze, dobrze, Dorotko, zrobimy to jeszcze, okej. Ja też miałem na sercu tak, że dzisiaj był taki, tak miałem na sercu, jak jechałem do spotkań, że to jest czas jeszcze modlitwy, dlatego też tak troszkę przedłużyłem modlitwę dzisiaj. Dlatego każdy z nas powinien też umieć walczyć o swoje życie. I tak jak Kuba dzisiaj powiedział, że potrzebujemy się szkolić, potrzebujemy po prostu ćwiczyć swoje siły. I myślę, że tak jest czasami, jesteśmy czasami zdziwieni. Co się dzieje, że kiedyś to tak fajnie, wszystko to tak wow i Bóg i w ogóle. Ale wiecie, jest czas dorastania. Po prostu. Na początku jest czas pierwszej miłości i czas takiej łaski Bożej, nadnaturalnej, że Bóg cię nosi na swoich rękach. Ale przychodzi też czas, kiedy Bóg mówi, okej, ale nie chcę, żebyś był tylko małym dzieciątkiem, chcę, żebyś był młodzieńcem, który zaczyna już zwyciężać złego, a potem może dorośniesz do ojcostwa, też do rodzicielstwa duchowego, tak? Więc teraz cię stawiam na nóżki, biorę cię cały czas za rączkę i mówię, chodź, powalczymy razem, nauczę cię walczyć. I wtedy zaczynasz się uczyć walczyć. I przychodzą różne trudności i musisz nauczyć się walczyć o swoje rzeczy. I chcę wam powiedzieć, że jako Kościół wspieramy się nawzajem i modlimy się. Ostatnio przez te posty modlitewne modlimy się po prostu o taką Bożą atmosferę nad każdym z nas. Tak samo się modlimy w sumie na tygodniu o Kościół. Abyśmy tak przełamywali po prostu atmosferę Bożą nad każdym z nas. wspólnie. Wspieramy się jako zgromadzenie, jako wspólnota. Ale jeżeli sam nie weźmiesz sprawy w swoje ręce w duchu, to nie wzrośniesz, to nie pójdziesz dalej. Potrzebujesz wziąć sprawy w własne ręce. Sam wyznaczyć modlitwę. Sam wyznaczyć czas, kiedy będziesz szukał, wertował w Słowie Bożym. Boże, otwórz Słowo Boże dla mnie, otwórz. Chcę się chwycić jakiegoś słowa, jakichś wersetów, jakieś lampy dla moich nóg, aby mnie to wprowadziło, aby mnie to umocniło, aby to mi dało taką inspirację do modlitwy, aby dało mi to objawienie Boże, abym wiedział, o co mam się modlić. I potrzebujesz sam szukać, sam kopać. Biblia mówi, kopiesz do źródła, tak? O kopaniu studni Jezus mówił. Kopiesz, aż kopiesz się do źródła. Więc musisz wykopać. Więc to czasami jest troszeczkę taki wysiłek. Nie zawsze jest tak słodko. Ale to nic, to jest dobrze, jest właściwie. Zobaczysz, że będziesz miał wielką satysfakcję, nawet jeżeli nie będzie słodko, ale będziesz kopał. Jest słowo, które też mam na sercu i które się łączy z tym wszystkim, co mówię. Jest to część Księgi Zachariasza, 3 rozdział i część 4. Powiem wam osobiście, że Księga Zachariasza jest dla mnie wow, niesamowita. Nigdy jej tak dokładnie nie widziałem, chociaż miałem ją zawsze pozaznaczaną, podkreślaną w wielu miejscach, ale wiele rzeczy dokładnie nie rozumiałem. Dopiero kiedy zacząłem rozumieć, czytać słowo tak, jak należy je czytać, tak uważam, że kiedy Biblia mówi o Izraelu, to mówi o Izraelu. Kiedy są proroctwa o Izraelu, to mówi o Izraelu. Ja jak najbardziej każdy z tych wersetów, każdy z tych zdań, każdy z tych wyrazów mogę wziąć dla siebie, ponieważ Bóg tak jak postępuje z Izraelem, tak postępuje również z Kościołem. Tak jak postępuje ze swoim umiłowanym, wybranym narodem, tak będzie postępował z naszym narodem i z każdym z nas. Więc każdy z tych słów jest obietnicą Bożą, którą możesz wziąć. Ale nie wszystkie są wtedy jasne, ponieważ one opisują przyszłość na przykład Izraela. Tak jest napisane tutaj w Księdze Zachariasza. Są to proroctwa częściowo, które się wypełniły, częściowo, które się nie wypełniły. I dlatego wielokrotnie czytając te księgi, ja czytałem je, ale zatrzymywałem się tylko na poszczególnych wersetach. Natomiast dziś po prostu te rzeczy się zaczęły dla mnie otwierać. I myślę, że historia Jozuego, tak myślę, takie mam w sercu przekonanie. Z jednej strony jest to Jozue, czyli Jeszua, ale z drugiej strony w jakiś sposób myślę, że to się wiąże z narodem Izraela, czyli z ludem Bożym. Wtedy ludem Bożym był tylko Izrael, nie było jeszcze Kościoła, więc nie można było tego inaczej określić. My oczywiście jesteśmy wszczepieni w ten lud Boży, w to drzewo oliwne. Ale jest tutaj pokazana bardzo poważna rzecz, która jest istotna w duchu. Nie tyle jakby w samym dla naszego umysłu, ale w duchu. My, wszystko, co nas dotyczy, jeżeli chcielibyśmy przełom jakiś taki w naszym życiu duchowym, tak, jako społeczność, my potrzebujemy przełomu duchowego. I tak Kuba mówił, abyśmy przychodzili na spotkanie i się modlili. I to jest, ja też mam to na sercu, abyśmy wspólnie byli na spotkaniach. Ale jeżeli czegoś nie przełamiemy w duchu, chociaż ja wierzę oczywiście, że będzie wtedy przełom, bo Duch Święty nas powołuje do modlitwy i On sam to nas woła do tego, abyśmy wchodzili w posty. Ale celem nie jest samo przychodzenie i po prostu odbębnienie i przepuszczenie. No jakoś się przemęczę i jak kazali, to przepuszczę chociaż jeden dzień. Wiecie, to nie jest cel sam w sobie. No. Cel sam w sobie jest to, aby przyszło przełom w duchu, abyśmy wykonali pewną pracę w duchu, abyśmy czegoś dokonali, aby przyszło błogosławieństwo w sposób duchowy, aby więcej Bożej obecności było pośród nas, więcej Bożego namaszczenia, aby łatwiej ci się było modlić, abyś łatwiej mógł uwielbić, abyś wszedł w służbę Boże, abyś wziął błogosławieństwo Boże, abyśmy wzięli coś, co jest w duchu i co ma wpływ na realne twoje życie. To jest cel sam w sobie. I dlatego myślę, że to jest też bardzo ważne, abyśmy pod takim założeniem, że takie założenie przyjmujemy, wtedy właśnie mamy ten cel, wizję i oczekiwanie. Więc przeczytam Zachariasza, 3 rozdział od 1 wersu. Potem ukazał mi Jozuego, arcykapłana stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. Wtedy anioł Pana rzekł do szatana: niech cię zgromi Pan, szatanie. Niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem. Czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia? A Jozue był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem. A ten tak odezwał się i rzekł do sług, którzy stali przed nim: zdejmijcie z niego brudną szatę. Do niego zaś rzekł, oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przyoblec w szaty odświętne. W szaty odświętne. Potem rzekł, włóżcie mu na głowę czysty zawój. I włożyli mu na głowę czysty zawój. I przyoblekli go w szaty, a anioł Pana stał przy tym. Myślę, że my czasami nie widzimy naszego życia tak, jak ja tutaj przeczytałem. Co mam na myśli? Czy tu jest napisane, że Jozue był bez grzechu? Nie. Co robił szatan? Oskarżył. Oczywiście wierzę tutaj bardzo ważną rzecz, powiem, którą wierzę, że kiedy Jezus powiedział o to, widziałem, jak szatan niby błyskawica spadł z nieba. Uważam, że szatan nie ma wstępu do nieba od czasu śmierci Jezusa. W czasach Hioba i innych czasach prawdopodobnie miał. Od czasu śmierci Jezusa nie ma już wstępu do nieba. Ale ten obraz jest jeszcze z Starego Przymierza. Natomiast szatan nas może oskarżać nie tyle przed obliczem Bożym, ale on nas oskarża wobec Boga. On nie może tam już oskarżać. Tak ja wierzę osobiście. Nie ma tam wstępu już. On może nas oskarżać przed obliczem Boga, nasze sumienie. Natomiast co powiedział anioł? O, pewnie powiedział anioł tak. No tak, Jozue, nagrzeszyłeś, no to teraz masz. Tak powiedział? A my tak często mówimy. Na siebie samych. I na co pozwalamy? Pozwalamy na to, żeby szatan zatrzymał nasze życie, zatrzymał nasze powołanie, zatrzymał nasz wzrost duchowy, zatrzymał wiarę w twojej modlitwie. Dlatego, że jeżeli jesteś pod oskarżeniem, to nie oszukujmy się. Czy ty masz wiarę? O co masz wiarę? O to, żeby Bóg ci grzechy przebaczył, to tak. Jeżeli jesteś pod oskarżeniem, to nie wzrastasz duchowo. Nie rozumiesz tego, kim Bóg czynił w Jezusie, swoim synu. Nie rozumiesz tego przełomu, nie rozumiesz powołania twojego w życiu. I niestety myślę, że jest to troszeczkę takie nagminne, to jest trudne. Prawdopodobnie, chociaż myślę, że w pewnym momencie możemy się troszkę już przełamać i tacy być silniejsi w tym. Każdy z nas, jeżeli wzrośniemy duchowo, nie będziemy tymi dzieciątkami moimi, ale przejdziemy z dzieciństwa do młodzieńców, a może nawet do ojców. I może wyjdziemy, już nie będziemy się zmagać z tym oskarżycielem, ale prawdopodobnie całe życie będziemy czasami mieli takie sytuacje, że oskarżyciel będzie próbował coś znaleźć w naszym życiu. I wiecie, to jest okrutne. Ja sam wiem, myślę, że każdy z nas wie, bo to jest normalne. Każdy z nas wie, to jest okrutne. Tak się starasz i coś ci nie wyjdzie. I po prostu tak cię diabeł po prostu czasami potrafi terroryzować przez ten czas. A jaka jest Boża wola wtedy? Nic się nie dzieje bez Mesjasza, nic się nie dzieje bez krwi baranka. To jest wszystko napisane w Zachariaszu. Zaraz wam do tego doczytam. Ale jaka jest Boża wola wtedy? Żebyś co, został w tym potępieniu, w tym oskarżeniu? Czy żeby Bóg się zaczął zastanawiać, czy ty bardziej chciałeś, czy bardziej nie chciałeś, czy to był bardziej mniejszy grzech, czy większy? I tak dalej. Bóg się nad tym nie zastanawia, on się nad tym nie rozczula. Dlatego, że grzech jest grzechem. Karą za grzech jest śmierć, tak jest napisane w Starym Testamencie. Ale co mówi... Jakie przekazuje słowo Boże, anioł Pana? Niech cię zgromi Pan, szatanie, niech cię zgromi Pan. Podwójnie to powtarza, jakby podwójnie to podkreślał. Który obrał Jeruzalem, bo Bóg ciebie obrał. Bóg obrał Jeruzalem i Bóg ciebie obrał, bo jesteś szczepiony w Jeruzalem. Bóg ciebie obrał i Bóg sam przez anioła mówi, niech cię zgromi, szatanie Pan, oskarżycielu, który próbujesz zatrzymywać moje dzieci we wzroście duchowym. Bóg sam posyła to słowo przez aniołów. Czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia? To jest taka pochodnia, silna pochodnia. A Jozue był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem. A ten tak odezwał się i rzekł do sług, którzy stali przed nim. Zdejmijcie z niego brudną szatę. Zdejmijcie z Izraela i zdejmijcie z kościoła brudną szatę. Do niego zaś rzekł, oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przyoblec w szaty odświętne. W szaty odświętne. Potem rzekł, włóżcie mu na głowę czysty zawój. Twoja głowa jest bardzo ważna, miała czysty zawój, miała czysty umysł, a miała nowy umysł. I przyoblekli go w szaty, a anioł Pana stał przy tym. Potem dał anioł Pana uroczystą obietnicę Jozuemu. Tak mówi Pan Zastępów, jeśli będziesz chodził moimi drogami, będziesz pilnował mojego porządku i będziesz zawiadywał moim domem oraz strzegł moich dziedzińców, dam Ci dostęp do tych, którzy tu stoją. Słuchaj więc, arcykapłanie Jozue, Ty i Twoi towarzysze, którzy siedzą przed Tobą, są oni mężami dobrej zapowiedzi, że oto ja przywiodę swego sługę latorośl, bo oto na kamieniu, który położyłem przed Jozuem, a na jednym kamieniu jest siedem oczu, wyryje napis, mówi Pan Zastępów, i jednego dnia zmarzę winę tej ziemi. O czym to jest proroctwo? Jednego dnia zmarzę winę tej ziemi, zmarzę winę Jeruzalemu. Zdejmę tę szatę jednego dnia. To jest tylko, może być tylko Mesjaszu. Jednego dnia zmarzę winę tej ziemi. W owym dniu, mówi Pan Zastępów, będziecie zapraszali jeden drugiego pod winną latorośl i pod drzewo figowe. To jest ciekawe. Drzewo figowe. Spójrzcie na drzewo figowe. Będziecie zapraszali pod drzewo figowe i pod winną latorośl. Izrael i winna latorośl. Krew baranka chyba, nie wiem jak to inaczej. Dzieło krzyża, nie? Kościół też? Może być kościół, tak, bo jesteście tak, ja jestem krzewem winnym, wy też jesteście roślą, tak. Może być kościół i drzewo figowe i Izrael. Anioł, który rozmawiał ze mną, powrócił i obudził mnie, jak budzi się kogoś ze snu. I zapytał mnie, co widzisz? A ja odpowiedziałem, widzę, oto jest świecznik cały ze złota, a na jego szczycie jest czasza. Na niej jest siedem lamp, a lampy, które są na jej szczycie, mają po siedem knotów. Dwa drzewa oliwne stoją obok niego. Jedno z prawej strony czaszy, a drugie z jej lewej strony. Wtedy odezwałem się i rzekłem do anioła, który rozmawia ze mną. Co oznacza? Co to oznacza, mój panie? On się pyta, tak? W widzeniu pyta się. Anioł, który rozmawia ze mną, tak odpowiedział. Czy nie wiesz, co to oznacza? Tak jakbym chciał odpowiedzieć. Nie wiesz, co to oznacza? To jest bardzo ciekawe dla mnie, bo tak jakby... wymijająca zupełnie odpowiedź. Anioł mówi, czy nie wiesz? Ja powiedziałem, nie, mój panie. Wtedy on odpowiedział, mówiąc, no mi powinien odpowiedzieć, co oznacza. A co on odpowiedział? Na początku. Mówiąc do mnie, takie jest słowo Pana do Zorobabela. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan Zastępów. Całe wytłumaczenie tego, co oznacza ta wizja i co oznaczają też, myślę, że poprzedni kontekst, zaczyna się od pierwszego wstępu. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile. Kiedy ja to czytałem, przejmowało mnie takie zrozumienie powołania, które jest nad Jozuem, arcykapłanem, czyli przedstawicielem Izraela. Arcykapłan był duchowym przedstawicielem Izraela. Więc tak jakby coś się działo z arcykapłanem, to samo się działo z Izraelem. Bo pamiętacie, w dzień święto Jom Kippur, kiedy on wchodził raz w roku do miejsca najświętszego, to jeżeli w Izraelu był jakiś grzech, to arcykapłan, nawet jeżeli miał złożone ofiary za siebie, to i tak nie wystarczyło, tak? Jeżeli byłoby niewłaściwe, niewystarczająco ofiar za grzech i niewystarczające upamiętania w Izraelu. Więc arcykapłan był powiązany i był przedstawicielem Izraela. Jest to powołanie, które było nad Izraelem i nad Kościołem i które przewija się, aby być tym mężem Bożym, tym... Myślę, że ta sprawa z tymi świecznikami, z tymi dwoma drzewami oliwnymi, które wiążą się z objawieniem częściowo, one coś tutaj również wnoszą. Czyli coś z czasów ostatecznych, z powołania dla Kościoła i Izraela w czasach ostatecznych. O tą oliwę i to stanie przed Panem, które tutaj zaraz przeczytamy. Ale całe wytłumaczenie powołania Izraela i powołania Kościoła zaczyna się od pierwszego zdania. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan Zastępów. I następny werset, który dla mnie jest bardzo ważny. Kim ty jesteś, wysoka góro? Wobec Zorobabela staniesz się równiną. Wcześniej anioł Pana mówił, niech cię zgromi Pan, szatanie, niech cię zgromi Pan. A to mówi, kim ty jesteś, wysoka góro? Wobec Zorobabela staniesz się równiną. Czasami jakieś... istoty duchowe, czy siły duchowe, czy przeciwności, czyli wróg nasz. Nie mówię o tych małych demonkach, które czasami nas tam gdzieś biegają i coś tam próbują nas w jakiś sposób, bo już myślę, że wystarczy czasami na nich tupnąć nogą i uciekną, ale mam na myśli poważniejsze sprawy. Biblia mówi, kim ty jesteś, wysoka góro, wobec Zorobabela staniesz się równiną. On położy kamień na szczycie wśród okrzyków, cudny, cudny. O czym, co to jest za kamień? Jeszua. Doszło mnie słowo Pana tej treści. Ręce Zorobabela położyły fundament pod ten przybytek, a jego ręce wykończył go. I poznacie, że Pan zastępów posłał mnie do was. Bo ci, którzy gardzili dniem małych początków, będą się jeszcze radowali, gdy zobaczą kamień szczytowy w ręku Zorobabela. Te 7 lamp to oczy Pana. One to przepatrują całą ziemię. Przeczytam dalej, abyśmy doszli do tego troszkę wyjaśnienia tego świecznika. Wtedy odezwałem się i zapytałem go, co oznaczają te 2 drzewa oliwne po prawej i lewej stronie świecznika. Tak jakby wraca znowu do tego pierwszego pytania. I powtórnie odezwałem się i zapytałem go, co oznaczają te 2 gałązki drzew oliwnych, które 2 złotymi rurkami wypuszczają z siebie oliwę do złotych lamp. Wtedy on odpowiedział mi, czy nie wiesz, co one oznaczają? I odpowiedziałem, nie mój panie. A on rzekł, to są 2 pomazańcy, którzy stoją przed Panem całej ziemi. Bardzo trudna interpretacja jest dla mnie, ponieważ mam te 2 myśli i szukałem interpretacji przez internet, bo dzisiaj jest ogólnie dostępny. Pierwsza interpretacja jest dosyć prosta. Mówi to o objawieniu, o tych 2 świadkach, którzy stoją przed Panem, ponieważ tam jest zacytowane również to słowo. Ale myślę, że ci 2 świadkowie to też jest bardzo tajemnicza sprawa, której jeszcze nie rozumiemy. Ja chciałbym to zrozumieć, ale myślę, że będzie to otwarte, kiedy przyjdzie na to czas. Ale zauważyłem też taką interpretację i w jakiś sposób się z nią też troszeczkę zgadzam, dlatego że ten kierunek jest dosyć właściwy, że może być to też połączenie Kościoła z Żydów i nieżydów razem, ponieważ jest to drzewo oliwne, te gałązki drzewa oliwnego. Nie? Ale to nie jest negowanie, tak jakby ci świadkowie z tych również naród, oblubienica z Żydów i nieżydów jakby tu troszeczkę się łączy. Ja myślę, że te różnice też się będą zacierać pod koniec czasów, dlatego że to będzie normalne, że nie będzie już praktycznie tej różnicy, bo jej już dzisiaj zasadniczo nie ma, bo Jezus to przełamał przez swoje ciało. Ale wróćmy do tego, co chciałem powiedzieć. Modlimy się od lat o Boże przebudzenie, o Boże poruszenie i oczekujemy Go, oczekujemy Bożych odpowiedzi. I niejednokrotnie jest tak, że kiedy nie widzisz pewnych odpowiedzi od razu, w pewnym momencie zawieszasz się i mówisz, to może nie działa. Zaczynasz się zastanawiać nad sensem tego wszystkiego. Dlatego Bóg nas przez lata w sposób szczególny pobudzał i zachęcał, aby mieć tą wizję przebudzenia czasów ostatecznych. Jak również, aby pielęgnować w sobie tą wizję i wiarę w przebudzenie w naszym życiu i pośród nas jako Kościoła. I myślę, że Bóg się nie pomylił, jeżeli nam to dawał. Dlaczego pewnej rzeczy jeszcze nie osiągnęliśmy, tak jak sobie wyobrażaliśmy? Można by było tutaj rozpatrywać, zastanawiać się, tłumaczyć. Mielibyśmy na to jakieś wytłumaczenie. Myślę, że biblijne wytłumaczenie również jest takie, że pewna góra była przeciwna Zorobabelowi i stała przeciwko niemu, aby zatrzymać Boże poruszenie. A może między innymi był to szatan, który oskarżał Jozuego i cały czas zatrzymywał go w jego powołaniu, dlatego on nie mógł dosięgnąć powołania. Dlatego jeżeli nie przełamiemy pewnych duchowych stereotypów, jeżeli nie zapłacimy pewnej ceny, jeżeli nie powiemy, Boże, jestem w miejscu, w którym jestem, nauczyłem się Ciebie tak, jak nauczyłem się, chodzę z Tobą na tyle, na ile chodzę, znam Ciebie na tyle, na ile Ciebie znam, ale to wszystko mało. To wszystko mało, aby moja wiara przenosiła góry. Więc powiedz, Boże, weź mnie w podróż. Weź mnie w podróż, naucz mnie, pomóż mi, żeby moja dusza, żeby mój duch był wzmocniony, żebym był chodził tak, jak Ty chodziłeś ze swoim ojcem, żebym taką modlitwą się modlił, taką wiarę reprezentował. I w Zachariasza jest napisane jeszcze kilka wersetów dalej, 10 wers. Proście Pana o deszcz późnej pory deszczowej. Pan stwarza chmury burzowe i zsyła deszcz. On daje ludziom chleb i zieleń na polu. To On stwarza te chmury. Dlatego kiedy pościmy, musimy rozumieć, że my sami nic nie wyprodukujemy. To jest wszystko łaska Boża. Ale oczekujemy, że to On ześle ten deszcz. I tu jest napisane, proście Pana o deszcz późnej pory deszczowej. Ten deszcz późnej pory deszczowej jest prorokowany w Biblii kilkakrotnie w różnych księgach prorockich. A jednak Bóg mówi, proście o ten deszcz. Módlcie się o ten deszcz. Wyczekujcie go. Wołajcie o niego. Nie bądźcie w tym bierni. Wielokrotnie się w podobny sposób modliliśmy, tak, żeby po prostu ten późny deszcz przyszedł, aby ten późny deszcz, wczesnym deszczem, tak jak mówi Księga Joela, razem przyszedł na ziemię. Myślę, że wczesny deszcz reprezentuje przebudzenie Kościoła nowotestamentowego i myślę, że w jakimś sensie my dopiero wracamy do poziomu tego pierwszego deszczu, tak? Tego pierwszego, tego nowotestamentowego Kościoła. Tak dopiero sięgamy do niego. A Bóg mówi wczesny i późny deszcz razem. Ten późny deszcz będzie dużo mocniejszy, dużo silniejszy, dużo potężniejszy. Nawet myślę, że w jakimś sensie groźny. I chcę to zakończyć takim również ogłoszeniem, zachętą naszą, ale również jakby taką krótką wzmianką. Święto Przaśników zaczynało się 15 miesiąca Nisan i trwało przez 7 dni, czyli do wieczora 21 Nisan. W czasie trwania święta domy Izraelitów miały być oczyszczone z kwasu, dlatego że nie wolno było spożywać chleba wypiekanego z kwasem, a jedynie prześniki. Nieprzestrzeganie tego zakazu groziło wydaleniem ze społeczności Izraela. Prawo to dotyczyło zarówno Izraelitów, jak i przychodniów. Święta prześników przestrzegać będziesz, 7 dni jeść będziesz prześniki, jaką ci rozkazał, czasu miesiąca Abida, boś weń wyszedł z Egiptu, a nie ukażecie się przed twarzą moją próżnymi. Trzykroć do roku ukaże się każdy mężczyzna twój przed obliczem panującego Pana. Myślę, że to święto było bardzo szczególne. Święto prześników, święto Pesach, to jest, można powiedzieć, że te nazwy są troszeczkę jakby wchodzą w siebie. Dlatego, że święto prześników to jest ten cały okres, a w tym czasie wydarza się czas Paschy i czas potrząsania pierwszego snopu jęczmienia, czyli pierwszych plonów w tym właśnie czasie. I tak jak mówiliśmy, chciałbym, abyśmy zorganizowali, myślę, że też będzie wam wszystkim miło razem, wspólnie, abyśmy zorganizowali w sobotę, tak jak mówiliśmy, abyśmy zorganizowali tak zwaną kolację sederową, tak? Zaczniemy przygotowania o 16, a o 17 już powinniśmy być gotowi tutaj ze stołami. Możecie zaprosić kogo tylko chcecie. Możecie zaprosić jakieś osoby. Postarajmy się to tak przygotować, żeby nam starczyło tutaj z miejsca i stołów i tak dalej. Myślę, że jakoś to tak rozstawimy. Troszeczkę będzie to tak przy stole, troszkę przy szwedzkim stole. Prawda? Siostry i bracia, przygotujemy tam. Podzielimy się tymi jakimiś potrawami, dobrze? Tak jak to robiliśmy co roku. Natomiast chciałbym, abyśmy też to rozumieli we właściwy sposób. To znaczy, że świętujemy to święto, ale nie dlatego, że tradycja tak nakazuje. Nie dlatego, że skupiamy się tylko na jakiejś takiej tradycji, po prostu takiej tam, wiecie, bo taka tam tradycja. Oczywiście bierzemy ją i ją używamy, ale skupiamy się na tym, co jest duchowego, po prostu proroczego, co to znaczy dla nas, dla naszego życia, co to znaczy dla nas jako dla relacji naszej z Bogiem, czym jest to święto, tak? Co się wydarzyło przez wyjście z Egiptu i co to znaczy dla nas, my też wyszliśmy z Egiptu, co się stało z barankiem paschalnym, czy my bierzemy tą krew na nasze życie, czy nie bierzemy tej krwi na nasze życie, tak? Pewne rzeczy będziemy sobie rozważać, a poza tym po prostu dobrze się spotkać w gronie rodzinnym, ponieważ jest taki bardzo fajny, znamienity werset, który mnie tak poruszył ostatnio. Tam jest napisane, Jeszua powiedział, pragnąłem bardzo spożyć z wami tą wieczerzę paschalną. On pragnął zasiąść z nimi do stołu właśnie, bo on wiedział, że ta wieczerza coś znaczy. To znaczy to, że on jest tym barankiem. I on pragnął z nimi po prostu świętować tuż przed Paschą, tuż przed jego Paschą, tak? Bo on jest tym barankiem paschalnym. Więc jeśli on to pragnął, więc myślę, że nie minęło mu to upodobanie zasiadania ze swoimi uczniami, ze swoimi kochanymi dziećmi do stołu razem, szczególnie paschalnego i nie tylko. Więc myślę, że to będzie fajny czas wspólny. Ale też zachęcam, kochani, to jest kierunek taki właśnie przaśny. Tak? Mówimy o tym, że jest to czas, kiedy w Nowym Testamencie w Koryntian czytamy Ja tu mam takie notatki, ale z jakiejś starej jego przykładu, ale przeczytam to, będziecie znać na pamięć. Niedobrać to chluba wasza, a zaż nie wiecie, iż trochę kwasu wszystko zaczynienie zakwasza? No, ja to chyba przeczytam z naszego, bo jakoś nie mogę tego zrozumieć. Nie mogę tego zrozumieć. Chyba już nie jesteśmy staropolskiego, już tak się oddaliśmy, że nie rozumiem. To jest 1 Koryntian 5:6. No, myślałem, że to przeczytam, ale 1 Koryntian 6. Nie, czekaj, dobrze? 1 Koryntian 5. Tak, wasze chlubienie się nie jest dobre. Czyż nie wiecie, że trochę zakwasu całe ciasto zakwasza? Usuńcie więc stary zakwas, abyście byli nowym ciastem, jako że jesteście przaśni. Chrystus bowiem, nasza Pascha, tak jest w tym przykładzie takim właściwym, został ofiarowany za nas. Oni przygotowali te przaśniki, tak? Musieli być w przaśni. I wtedy dopiero mogli zabić baranka, i to w tym czasie, kiedy były te prześniki, jedli go razem z macą. Wtedy on był zabity i wtedy jego krew była przelana. I wiecie, co mnie dotknęło? Jedna rzecz. Baranek nie był zabijany przez arcykapłana wtedy w Egipcie, tylko w każdym domu, w każdej rodzinie. Każdy dom musiał pomazać osobiście drzwi, swoje drzwi krwią baranka. To jest ciekawe, że nie mógł zrobić tylko kapłan za cały lud. Każdy z nas musi to zrobić. Bo każdy z nas musi być przaśny. Każdy z nas musi pomazać krwią baranka z odrzwia swojego życia, aby nie przyszła śmierć. I każdy z nas też może świętować to zmartwychwstanie, czyli te pierwsze plony, którym był ten snop, który później potrząsał arcykapłan w świątyni. To już był arcykapłan jako prorocze po prostu wydarzenie, tak? Ale oni nie mogli, wyobraźcie sobie, że oni nie mogli spożyć z tych pierwszych plonów, które już były, dopóki arcykapłan nie wziął i nie poświęcił tego. Jakby nie mogli wejść w to zmartwychwstanie, dopóki arcykapłan tego nie zrobił. Czyli co? Nie mogli zmartwychwstać, dopóki Jeszua pierwszy nie zmartwychwstał. Nie mogli wejść w to zbawienie jeszcze. I te święta są wyjątkowe, dlatego myślę, że będziemy za tydzień sobie coś tam jeszcze więcej rozmawiać o tym. Ale potrzebujemy w naszym życiu być przaśni. Myślę, że taką modlitwą, jaką mieliśmy też w czasie tutaj postu, abyśmy byli przaśni, czyli takiego odwrócenia się od wszelkich złych dróg i tak dalej, to co po prostu takie uniżenie przed Bogiem. Myślę, że to jest właściwy rodzaj modlitwy, więc powinniśmy jakby w tym czasie też, nie tylko, że posprzątamy swój dom, jakbyśmy chcieli to tak zrobić, że posprzątamy swój dom z każdego okruszka, ale posprzątamy swoje serce z każdego okruszka. Nie? To jest taki czas po prostu, czas myślę, kiedy Duch Święty będzie coś mógł pokazywać w naszym życiu. Więc zwróćcie uwagę na to, co jest sednem w czasie tych świąt, to, co jest esencją tych świąt, to, co jest proroczym, duchowym znaczeniem zbawienia w Jezusie i tego, co się stało na krzyżu i tego, że żeby nasze serce nie stygło i nie stało się takie obojętne i religijne, że o tak, właściwie to już jestem zbawiony tylu lat, nic się więcej nie zmieni. Nie, właśnie święta, które są co roku lub nawet szabat co tydzień, ale co roku, one cię mobilizują do pewnego upamiętania się i nie odejścia od Boga. One ci przypominają, że musisz być przaśny, inaczej nie wejdziesz przez krew baranka. A żeby wejść w Szawuot, tak, czyli w wylanie Ducha Świętego, musisz przejść, być przaśnym, musisz przelać krew baranka i musisz zmartwychwstać. I dopiero wtedy wchodzisz w wylanie Ducha Świętego, inaczej się nie da. Tak? A żeby wejść do Królestwa Bożego, czyli przejść przez Rosh Hashanah, Yom Kippur i Święto Namiotów, to musisz najpierw przejść przez cztery pierwsze, wiosenne. Nie możesz wejść do nieba, jeżeli nie przejdziesz przez baranka, paschy, zmartwychwstania, wylanie Ducha Świętego i dopiero wtedy twoje imię jest zapisane w Księdze Życia i możesz wchodzić w świętowanie tego, że twoje imię jest w Księdze Życia i możesz wchodzić w Królestwo Boże. Na tym skończę, kochanie. Tak? Po prostu połączyłem te kilka rzeczy, natomiast wracając tylko do sensu Zachariasza, myślę, że to jest ważne, abyśmy również wspólnie się modlili. Myślę, że dzisiaj to, co Dorota też mówiła, abyśmy się o siebie nawzajem pobłogosławili, możemy się pobłogosławić przy wieczerzy jeszcze raz.